uzależnienie, cierpienie, śmierć.
Życie to nie bajka.
Samotność, choroba, wykluczenie.
Długie rozmowy o ważnych sprawach.
Rodzina, dzieci, radość, uśmiech.
Czyż nie wiecie, że jesteście niewolnikami tego, którego słuchacie, a więc oddaliście się w niewolę? Czy to grzechowi prowadzącemu do śmierci, czy też posłuszeństwu, które prowadzi do usprawiedliwienia?
Słowami świętego Pawła z listu do Rzymian witamy serdecznie
Romuald Malerowicz
i Aleksandra Wyganowska. Zapraszamy Państwa na dalszy ciąg rozmowy niedokończonej w ubiegłym tygodniu. Naszymi gośćmi są Anna, pedagog, Piotr, który prowadzi własną firmę, Marek, technik, mechanik, Małgorzata, również pedagog i Hanna, ekonomistka. Mówiliśmy o jedynej niepowtarzalnej drodze własnego życia. Drodze, na której podejmujemy nasze wybory. Za nami czas dzieciństwa i zmaganie się dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym. Dzisiaj uzdrowienie i czas dojrzałości. Zapraszam.
Przypomniał mi się fragment opowieści z Narni, kiedy to młody chłopak wyrusza w drogę, w nieznaną drogę, wyrusza na koniu i w tej drodze przytrafiają mu się bardzo dziwne zdarzenia, w zasadzie niedobre, bo ktoś go napada, ktoś go okrada, on musi walczyć z dzikimi zwierzętami, wreszcie ktoś tam nawet chce go utopić w rzece. W końcu jest całkowicie wyczerpany i nie ma siły iść dalej, a jego koń jest poraniony. I wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu tej drogi cały czas ktoś był razem z nim. I teraz, kiedy jest całkowicie wyczerpany, on czuje czyjąś obecność. I najpierw jest przerażony, boi się, ale za chwilę widzi, że tym kimś jest Lew Aslan, archetyp Chrystusa, jak pamiętamy z opowieści w Narni. Zaczynają rozmawiać i podczas tej rozmowy lwa z chłopcem, chłopiec dowiaduje się, że te wszystkie nieszczęścia sprowadził na niego lew, że on go doświadczył, zadał mu rany po to, żeby chłopiec rozpoznał właściwą drogę życia, żeby odkrył własną tożsamość. I poznając sens tych wydarzeń, on zaczyna rozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się w jego życiu.
No, w Biblii mamy taki przykład Księgi Hioba, prawda? Gdzie człowiek jest doświadczany i wychodzi z tego zwycięsko.
Jak Bóg przemówił do waszych serc, jak wprost przemówił do waszych serc?
Słuchając tej historii, to tak trochę jakby była o mnie. No właśnie. Dzisiaj to już wiem, wtedy tego nie wiedziałam, ale po tym całym dzieciństwie, jak zaczęłam już w końcu rozumować, że to nie jest tak, że inni ludzie żyją inaczej, że mój dom nie jest wyznacznikiem żadnych norm, że tak nie jest w świecie, zaczęłam się strasznie buntować. Bo ja chciałam kochać i być kochaną. To wszystko, czego ja chciałam. Tej miłości trudno mi było znaleźć w domu, chociaż wiem dzisiaj, tak jak też Gosia mówiła, że moi rodzice po prostu mnie kochają. Po tych wszystkich buntach, po tych wszystkich szamotaninach się również z Panem Bogiem, bo miałam straszne pretensje, właśnie ta relacja, może w domu przerzuciłam się na relację z Panem Bogiem, że już nie wspomnę o Matce Bożej i w ogóle. I mówię, dobrze, ja Ci pokażę, ja sobie ułożę życie, nie potrzebuję Ciebie, siedź sobie na tej Twojej świętej chmurze. Dzisiaj wiem, że ten Pan Bóg był cały czas ze mną, bo gdyby nie Jego obecność i nie Jego ingerencja, jakby nie Jego ratunek, to musiałabym kilka razy umrzeć. Niekoniecznie bym zmartwychwstała. Piękne jest to, myślę też, że to też pozwala przebaczyć trudne sytuacje i jakby trudne doświadczenia i też autentycznie i prawdziwie kochać osoby bliskie, niezależnie od wszystkiego. Ja już też nie miałam siły oddychać, szukałam miłości w różnych miejscach, na pewno nie szukałam świadomie Boga, znalazłam Go, ponieważ szukałam miłości, nie wiedząc, że Bóg jest miłością. A że prawdziwie szukałam miłości, to prawdziwie znalazłam Boga i to jest niesamowite. I pierwszą osobą, która pomogła mi nazwać rzeczy po imieniu, bo ja to osobiście myślałam, że dostałam jakieś choroby psychiczne od tego wszystkiego, był właśnie ksiądz Przemo, który mówi: dziecko drogie, czy ty wiesz, czego ty doświadczyłaś? A mnie po prostu przytulił Pan Bóg i dał mi odczuć swoją obecność, swoją miłość i swoją troskę. I tak się zaczęła ta droga właśnie przez kapłana, który pokazywał mi, pomagał mi nazywać te rzeczy wszystkie i wzrastać w tej relacji, otwierać się też na Pana Boga i pozwalać Mu leczyć to, co było zranione, co jeszcze pewnie jest gdzieś tam zranione, bo to myślę, że to jest taka praca do końca życia.
Ja niestety też właśnie popadłem w duże nałogi. Nikogo za to nie winię. Też właśnie swoich rodziców bardzo szanuję i wiem, że i kocham ich cały czas. I wiem, że też tak samo na pewno oni mnie kochają na swój sposób, ale popadłem właśnie w alkoholizm. Wkroczyłem praktycznie w ciemnościach. Pana Boga po prostu traktowałem jako kogoś, który chce karać. To życie jest takie w ogóle przygnębiające, szare i tak dalej. I też już byłem w zasadzie na skraju, też nie chciałem żyć. Byłem już na skraju właśnie też życia i właśnie nie wiem, jak to się stało, że znalazłem się w kościele, znaczy, bo do kościoła też nie chodziłem. Wiem, że siostra po prostu namówiła mnie, żebym poszedł po prostu do kościoła, bo jest jakaś tam odnowa czy jakieś spotkanie. I tam ludzie nałożyli na mnie dłonie i zaczęli się modlić i było tyle brudu we mnie wszystkiego i tak dalej. A Pan Bóg po prostu powiedział: ja Cię kocham, ja jestem. Znaczy, doświadczyłem takiej miłości i mówię: jak, przecież jestem okropnym człowiekiem, ja no przecież kradłem też i piłem i paliłem i narkotyki i tak dalej. A Pan Bóg mówi, że nie, że jesteś wspaniały, że jesteś moim dzieckiem. Doświadczyłem takiej miłości, takiej siły, że w momencie, kiedy wracałem do domu, to czułem, nie są mi aniołowie po prostu i... No i to, że w ogóle jak rodzice mnie zobaczyli, ojciec, nie, że coś się ze mną stało, że taka przemiana, czy zwariowałem. No i od tego się właśnie zaczęło wszystko, nie, to wzrastanie właśnie w Panu Bogu.
Co jest takim znakiem dzisiaj według Pana, że został Pan dotknięty tym Bożym palcem? Założył Pan rodzinę.
Założyłem rodzinę. Mam wielką nadzieję, doświadczam miłości od Pana Boga, wybaczania, bo wiadomo, że człowiek upada i tak dalej, że cały czas coś jest, co... kto czuwa po prostu nade mną, dzieci, tak, praca, dom, wychowywanie, jakoś mam po co żyć po prostu, mam plan jakiś, który dał mi Pan Bóg po prostu i bardzo się
dzieci z tego... Dzieci z Panem rozmawiają inaczej niż Pan z rodzicami?
No ja myślę, że staram się właśnie dużo miłości i żeby poświęcać dużo czasu i żeby nie ranić po prostu jakoś tych dzieci i... Wiadomo, że jest to trudne, bo mimo wszystko człowiek jakieś mechanizmy przenosi z przeszłości, ale... Ale jeżeli ma tą świadomość, że jest coś takiego, to jakoś stara się panować właśnie nad tym.
Mówimy o takim okresie już młodzieżowym i to był dla mnie okres trudny, ponieważ w tym okresie właśnie moi rodzice bardzo zaczęli pić i jak, ponieważ byłam bohaterem, to ja byłam dzieckiem raczej nie sprawiającym kłopotów, próbującym właśnie jakoś to nieść. Natomiast już w pewnym momencie miałam dość takiej sytuacji, czy mój ojciec będzie znowu szukał kogoś w szafach, czy mi kogoś wyrzuci z pokoju, czy będą pijani leżeli, robili awantury o to, że dostałam kolejną piątkę. I pamiętam, że takim moim marzeniem wtedy, ja miałam jakieś tam 14 lat, było umrzeć. Ponieważ miałam tak serdecznie jakby tego życia i to było tak bez sensu, że codziennie praktycznie śniły mi się takie sobie sny, robiłam, że ja umieram i wtedy dopiero rodzice zauważają no właśnie mnie, że byłam i inni ludzie mnie zauważają, ponieważ no właśnie konsekwencją no tego, że moi rodzice pili, to było to, że ja myślałam o sobie, że jestem nikim, że nic nie potrafię, że jestem brzydka, gruba, no, niezbyt może mądra i że to życie po prostu nie ma sensu. Ja nie osiągnę niczego w życiu, nic przede mną nie było, żadnych planów, marzeń. I w tym momencie właśnie też, jakby to też było stopniowo, ale no, pojawił się ksiądz Przemek i pojawił się w taki sposób, to były takie rekolekcje dla młodzieży, one się zrodziły z Jarocina, bo właśnie ta młodzież, która w Jarocinie przyszła, doświadczyła, to potem ksiądz Przemek chciał im dać coś jeszcze i to właśnie takie miejsce to było Konarzewo, żeby mogli przyjechać i no, posłuchać o Panu Bogu, nawracać się. No i ja pojechałam, nawet już nie pamiętam właśnie jak to się stało, ale to nieważne. No i tam usłyszałam pierwszy raz księdza Przema, który no, jest osobą, myślę, że jedną z ważniejszych w moim życiu, które otworzyły, pokazały mi Pana Boga. Ale też no, akurat ksiądz Przemek to był taki ksiądz, pasterz, który pokazał mi Pana Boga. Ja pierwszy raz powiedziałam Panu Bogu, że chcę, żeby wkroczył w moje życie i to był taki namacalny, a konsekwencje tego stopniowo potem odczuwałam, no, kiedy już dalej. I od tego momentu właśnie poczułam, że jest sens w moim życiu, że ja mam po co żyć i że może nie jestem taka najgorsza. I ja jestem bardzo szczęśliwa i uważam, że mam naprawdę, ja już nie wiem, czy można mieć więcej. Mam dzieci, mam męża, mam pracę, jestem zadowolona, mam dom. No mam wszystko, naprawdę mam wszystko, ale w Panu Bogu właśnie, bo wiadomo, że codzienności są różne. Chciałam dodać właśnie o księdzu Przemku, bo to był taki człowiek, który mnie też wychowywał, bo mówię, jakby ja go spotkałam w okresie dorastania i ja byłam nastolatką, która już wtedy nie miała rodziców, nie? Bo to był taki okres w moim życiu, kiedy ci rodzice tak pili, że ich po prostu nie było. Oni byli ciągle pijani, a jak nie byli pijani, to ja może nawet nie wiem, bo ja wychodziłam z domu, ja uciekałam, to był też mój sposób na to, żeby sobie z tym poradzić. Miałam przyjaciół, wtedy też już właśnie Anię i innych, i Magdę, i Hanię, i tam jadłam i piłam i się jakoś tam razem też wspieraliśmy w tym wszystkim. Natomiast ksiądz Przemek to była taka osoba, która też mnie wychowywała. I to był taki człowiek, który mi mówił, wszystkim, którzy go słuchali, jak być właśnie mądrą dziewczyną, jak szukać męża. To są takie prawdy, które gdzieś tam do dzisiaj we mnie tkwią, które ja pamiętam i które myślę, powtórzę swoim dzieciom właśnie, że na przykład takie zdanie, że jak męża szukam, to ja go nie zmienię. Jak mam taki pomysł, że go zmienię po ślubie, to się grubo mylę. I ja to pamiętam, że on to mówił nam swoimi słowami oczywiście, w taki sposób, który docierał do mnie jako nastolatki i to było też moim wyznacznikiem i tak właśnie postanowiłam tego męża szukać. To był człowiek, który mi powiedział, że jak chcę mieć dobrego męża, to mam się modlić o niego. I ja się modliłam. I ja sobie wymodliłam dobrego męża.
I ksiądz Przemek bardzo pomógł w tym, że po prostu przełamał we mnie taki wstyd, który miałem w sobie, że nigdy, jak byłem młodym człowiekiem, nie umiałem podejść do dziewczyny, porozmawiać. Zupełnie to było poza mną. A ksiądz Przemek po prostu w kościele nas uczył postawy, jak należy stać, jak należy mówić. Mówiliśmy do mikrofonu. I to pamiętam, że tak pobudziło we mnie, że coś takiego można w ogóle robić. I później z biegiem lat, kiedy on był u nas w parafii, to na te spotkania też przychodziła taka dziewczyna, która zaczęła mi się podobać. I właśnie miałem odwagę do niej podejść i się zapytać, czy byśmy gdzieś nie wyszli na lody. Mówię, na pewno się nie zgodzi, a ona mówi, dobra, to jutro idziemy. I pamiętam, że ani się nie przedstawiłem, ani nie zapytałem, jak ma na imię, tylko uciekłem. Ale to był jakiś początek. A dzisiaj Honorata jest moją żoną, mamy trójkę synów, ale to też tak od razu nie poszło, ponieważ jeszcze chodziłem wiele lat na taką grupę Dorosłe Dzieci Alkoholików i tam naprawdę wiele mi ta grupa pomogła. Tam mogłem w końcu zacząć mówić to, co we mnie siedzi, to kim jestem, ale jeszcze nade wszystko, kiedy wszedłem do wspólnoty, w której już jestem kilkanaście lat, to wspólnota przede wszystkim pomogła mi odkryć w tym wszystkim Pana Boga. Do tego stopnia, że ja dzisiaj mogę tych, którzy są moimi nieprzyjaciółmi, a wtedy pamiętam był właśnie ten mój tato. Wtedy też był ten okres, że kiedy przejąłem tę jego rolę, to zacząłem nim pogardzać. To Kościół mi pomógł w tym i Pan Bóg, że zacząłem go usprawiedliwiać. I mogłem do niego iść i go prosić o przebaczenie za to wszystko, co o nim źle myślałem, co o nim źle mówiłem. Też prosiłem o przebaczenie moją mamę, że też ją źle oceniałem. I widzę, jak Pan Bóg tą historię prowadzi do dnia dzisiejszego, że możemy być naprawdę rodziną funkcjonującą w sposób jakiś zupełnie prawidłowy.
Ja również traktuję księdza Przemka jako mojego takiego ojca duchowego, który wyprostował mi kręgosłup. I pamiętam taki moment w życiu, kiedy uświadomiłam sobie, że jestem tak zakompleksiona, że nie mam w ogóle z czym do ludzi wychodzić. Pamiętam taki wyjazd, na którym się wstydziłam jeść zupy, bo mi się wydawało, że nie wiem, że pewnie jak mi łyżka wypadnie albo jak mi spadnie kropelka na bluzkę, to będzie śmiech. To jest banalny przykład, ale on obrazuje jakby jakiś taki stres wewnętrzny właśnie w człowieku młodym. Takie przerażenie właśnie przed większą ilością osób i przed wyrażaniem jakiejś swojej opinii. Co było takiego dla mnie mocnego, takim mocnym doświadczeniem właśnie w relacji z księdzem właśnie Przemem, to było to, że on tak od razu bez niczego widział tyle dobra w człowieku i właściwie powiedział kilka słów, a roztapiał serce i potrafił zauważyć we mnie tyle jakichś dobrych cech i tyle takiej wiary we mnie miał on, że ja też uwierzyłam w to, że mogę być dobra, że mogę coś dobrego zrobić, że to nie jest tak, że ja jestem zależna od wszystkich, tylko są takie sytuacje, które ja też mogę poprowadzić. I ta wiara jego właśnie we mnie bardzo, bardzo mi pomogła. Myślę, że dużo lepiej się w rodzinie później też funkcjonowało, że ja już jako taka nastolatka już widziałam, jaki mój ojciec ma problem. Modliliśmy się za ojca, już mogłam razem z mamą jakby być, mogłyśmy razem na przykład różaniec mówić. Ksiądz Przemek też nie tylko mnie zagadywał, ale potrafił też właśnie mamę tam zagadnąć przy okazji i być takim wsparciem dla całej rodziny.
Ja pamiętam, jak poprosiłem kiedyś księdza Przema, by przyszedł na lekcję wychowawczą. Ja byłem nauczycielem w jednym takim dobrym poznańskim liceum i jakoś miałem problemy wychowawcze z naturalną klasą. I tak oni byli dobrymi uczniami, ale trochę roszczeniowymi, trochę jakby żyjącymi w innym świecie. Wszystko było jakby bez sensu. I poprosiłem, żeby przyszedł ze swoimi tymi ludźmi, z tą młodzieżą. I on przyprowadził kiedyś 3 czy 4 osoby na lekcję. I gdy moi uczniowie usłyszeli właśnie tych rówieśników, którzy pochodzą z zupełnie innych domów, mają właśnie problem pękniętej rodziny, rodziny alkoholików, jak uciekli z domu, jak dziewczyna, która na ulicy przez pewien czas była, jak widzieli, jakiego dna dotknęli ci młodzi ludzie i w jakiej kondycji są teraz, jak właśnie mówili, tak jak tu Państwo, tą relację jakby powrotu do rzeczywistości z pomocą Boga, a moi uczniowie tam do Pana Boga też często mieli ambiwalentny stosunek, co ja rozumiałem, to widziałem, że to spotkanie z autentycznym kawałkiem życia, tą inną stroną ulicy, dał im dużo do myślenia i myślę, że to był mój największy sukces wychowawczy dzięki mojemu zaprzyjaźnionemu ongiś księdzu Przemowi.
Mój rodzony tata powierzył mnie w ręce księdza Przema, bo to on go wypatrzył gdzieś w kościele, bo ja wtedy byłam zbuntowana, do kościoła nie chodziłam i widział, że mam problem, z którym się miotam, mówi, idź do niego, on ci pomoże. Bo znaczy mój tata był o tyle fajny, że on jak widział, że sobie wtedy z tym nie radzi i wiedział, że on nie poradzi, to mnie po prostu dał w dobre ręce. A Przemo na tyle w tym swoim ojcostwie jest cudowny, że nie skupia na sobie, tylko wskazuje nieustannie na Boga. On nigdy nie pozwalał budować na sobie.
Słuchając tej rozmowy nasuwa mi się taka myśl, że życie szczęśliwe to życie sensowne, a Bóg obdarza nas wieloma łaskami, gdzie jedną czy nie najważniejszą z nich jest pokój serca. Powtórzę jeszcze, bo to też takie moje skojarzenie za świętym ojcem Pio, porządkując te wspomnienia, nadając sens naszemu życiu, możemy odkrywać niepowtarzalne piękno własnej drogi krzyża. Dojrzałości.
Teraz no już jako zupełnie dojrzała osoba, dorosła, mogłabym powiedzieć, że mogę się cieszyć szczęśliwą rodziną i że na pewno te doświadczenia, które miałam kiedyś, nie zdeterminowały mnie, mojej drogi w jakimś złym kierunku. Cieszę się, że wyszłam za mąż. Prawie 13 lat właśnie już jestem żoną. Mam 4 synów i 2 córki. Bardzo wiele radości sprawia mi to, że jestem w domu teraz z dziećmi, nie pracuję zawodowo. Tutaj padło takie pytanie, czy rozmawiamy z dziećmi inaczej niż nasi rodzice. Mi się wydaje, że moja mama nie miała takiego komfortu, ponieważ miała cały czas ciągły stres związany z tatą. Natomiast wiadomo, że życie to nie jest jakaś bajka, mamy problemy różne i jak ja to mówię, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Natomiast myślę, że mogłabym powiedzieć, że jest nieustanny jakiś dialog między nami. Dziękuję Bogu za to, za dar rodziny każdego dnia. Dziękuję za dar męża i też moje dzieci wielokrotnie słyszą ode mnie, jak się wspólnie wieczorem modlimy, że wypowiadam te słowa przy nich właśnie, że dziękuję za męża i dziękuję za to, że Bóg obdarzył mnie rodziną, dziećmi, że mam dach nad głową, że mogliśmy dom wybudować, mając ograniczone bardzo środki finansowe. Dla mnie to jest palec Boży bardzo w tym. Dziękuję za dobrych ludzi, którzy nas otaczają.
Słuchając tego, co pani mówi, zaprzecza pani jakby takiemu ogólnemu myśleniu, że wielodzietna rodzina to taki rzadki przypadek i często rodzinę Wałęsów pokazywano jako taki przypadek niezwykły, no ale on był działaczem i on jest tutaj, jakby był w lepszej sytuacji. Ukazała się książka Danuty Wałęsowej i ona wiele myśli artykułuje takich, jakie pani właśnie tutaj nam opowiada i to jest niezwykłe w moim odczuciu.
Ja też muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, widząc te wszystkie cuda, które Pan Bóg uczynił w moim życiu. I właśnie pierwszy ten cud, właśnie to, że zobaczyłem, że ja mam najlepszych rodziców na świecie. Jestem przekonany, że każdy z nas, Pan Bóg mu dał takich rodziców, najlepszych, jakich mógł dać. Też cudem jest to, że jesteśmy z żoną otwarci na życie, patrzymy na to, co Pan Bóg do nas mówi, zaglądamy do Pisma Świętego, słuchamy Słowa Bożego, I tym kierujemy się w życiu. To ja widzę że też to, że te trudy, tak jak były wtedy, teraz są trudy inne, bo tak też zmagamy się z kredytem, też zmagamy się z wieloma różnymi rzeczami, ale Pan Bóg widzę, że błogosławi każdego dnia. I też pomyślałem sobie to, że to jest owoc tego, że jednak jeżeli człowiek ma, my mamy, ja mam z żoną tą wspólnotę i tam jest Pan Bóg. I ten Pan Bóg działa tak na zasadzie tej takiej mrzawki, że kiedy szedłem na pielgrzymkę pierwszy raz, to się śmiałem z ludzi, że oni zakładają płaszcz przeciwdeszczowy, a ta mrzawka jest taka, no nic z tego nie ma, jest człowiek prawie suchy. Ale po 10 godzinach to po prostu ze mnie pół wiadra wody wylatywało i to samo jest z łaskami Pana Boga. One pomalutku przychodzą, ale tak można nimi naprawdę nasiąknąć i te łaski są.
Znaczy ja w sumie jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem w tej chwili. Widzę właśnie codziennie roześmiane buzie własnych dzieci, 5 córek. Naprawdę tyle radości wnoszą w moje życie. Żonę mam bardzo wspaniałą, do której można się przytulić, zasnąć wieczorem, przykryć się kołdrą. Wiadomo, że też są ciężkie chwile i też czasem jest płacz i tak dalej, ale jakoś właśnie z Panem Bogiem potrafimy z tego wybrnąć i jakoś też to wszystko przejść. W każdym razie jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem w tej chwili i też widzę Pana Boga właśnie w dzieciach, w ich uśmiechu, w ich radości. Cieszę się bardzo.
Ania z Mikołajem nie byli jeszcze narzeczeństwem. Oni już się spotykali ze sobą, później były zaręczyny, ja to pamiętam. Ślub, dzieci i dla mnie to było niewiarygodne świadectwo, olbrzymie świadectwo, że można założyć świętą rodzinę, niezależnie od tego, z jakiej rodziny się wyszło. Cały czas też, kiedy Anię odwiedzałam i różne sytuacje domowe, że to nie jest tylko na pokaz na niedzielnej mszy czy gdzieś, tylko też jakby wpuszczali mnie w swoje osobiste życie i mogłam w nim czasami uczestniczyć. Także to jest budujące, za co dzisiaj Tobie, Ania, i Mikołajowi dziękuję. Jestem wdzięczna za to świadectwo. No ja nie mam rodziny, nie pracuję zawodowo, ale cały czas mam nadzieję. Mimo wszystko jestem osobą szczęśliwą. Pan Bóg najwidoczniej ma jakieś inne plany wobec mnie. I to, co też Piotrek mówił, że Ta relacja z Panem Bogiem to też jest taka, że ona dojrzewa. Mnie to się tak kojarzy z narodzinami dziecka. Inny pokarm, inne środowisko i jak ten czas już biegnie do przodu, to Pan Bóg już większe kalibry wystawia do opanowania. Już ta poprzeczka jest coraz wyżej, także nieustannie trzeba mieć ten słuch wyostrzony i otwarte serce. I też właśnie te decyzje, tak, że skończył się czas, kiedy można było się zasłonić, czy swoje wybory, swoje decyzje, albo ja z takiego domu jestem, albo nie miałam tego, tamtego. Nie, to już się dawno skończyło. Dzisiaj już są moje decyzje. Mam taką, a nie inną świadomość i teraz ode mnie zależy, czy ja będę kontynuowała to, co mnie tak bardzo raniło, czy będę chciała uczestniczyć w pięknym, dobrym życiu i takie życie realizować z Panem Bogiem razem.
W moim życiu spełniły się wiele marzeń, których miałam i mam męża, dwójkę dzieci, pracuję zawodowo, też w tym się bardzo odnajduję. Mamy dom, taką dosyć stabilną sytuację finansową, także jakby moje marzenia naprawdę w Panu Bogu się spełniają. Natomiast jedną taką myśl mam, że patrzę na siebie z perspektywy czasu na Gosię, która była właśnie gruba, brzydka i zobaczyła, że Pan Jezus zmienia jej życie i Gosię, która teraz walczy ze swoimi dziećmi, bo to wcale nie jest proste. Codziennie się zmaga z taką rzeczywistością i ściera się ze swoim mężem. To jakby jedno jest ważne. Cieszę się bardzo, że mam i dziękuję Panu Bogu i swojemu mężowi i dzieciom, że mam tyle, ile mam, natomiast jakby ważne jest to, że Pan Bóg jest. I ja zawsze byłam bogata, no właśnie Panem Bogiem i to jest jakby, i mam takie poczucie, że ja mam pracę, mam męża, mam dzieci, ale mam też świadomość, że może się zmienić różna sytuacja. Znaczy jedno jest w moim życiu pewne i na tym staram się budować, na Panu Bogu.
Tylko jeszcze powiem, jeden cud taki w moim życiu, który Pan Bóg podarował, to też jest takie świadectwo, że mój tato przestał pić. On tą swoją rocznicę obchodzi zawsze 8 marca i w tym roku była 15. rocznica jego abstynencji i zawsze do niego przychodzimy z jakimś prezentem i zawsze to jakoś jest kawa i to uroczyście obchodzimy i jeżeli moi synowie się pytają, to też im dajemy takie świadectwo, że Pan Bóg ze wszystkiego zła może uczynić dobro.
Panie, zatrzymaj mnie. Pędzę, by poznać świata mądrości, a przecież do życia potrzeba mi, choćby tylko odrobiny, ale Twojej miłości. Bo wtedy słońce mnie ogrzewa, choć jest po drugiej stronie globu. Smutna, zaczynam się radować. Umarła, wychodzę z grobu. A wszystko to na słowo Twoje. Kocham Cię, dziecko moje.
Kiedy mój tata wysłał mnie do księdza Przema, on już wtedy nie pił, a moje nawrócenie dokonało się w momencie, kiedy nie mieszkałam w domu. Mój ojciec, martwiąc się o mnie, codziennie chodził pod figurkę na parku obok mojego domu. Znaczy, przepraszam, ale to jest takie dla mnie, no jest to wzruszające. I w tym czasie odmawiał za mnie różaniec.
Proszę Państwa, jest takie powiedzenie prezydenta Mościckiego, przedwojennego prezydenta, które jest przywoływane często, żeby potwierdzić, że sytuacja jest jakby stała, konstans, że tak widać musi być. On powiedział kiedyś, w biedzie można wszystko zrozumieć, ale niewiele zrobić. Słuchając Państwa wypowiedzi, absolutnie zaprzeczacie temu aforyzmowi. Można wyjść z bardzo trudnej sytuacji. Nie będę tego komentował, bo ja myślę, słuchacze to skomentują najlepiej, indywidualnie.
Gośćmi w Radiu Emaus byli dzisiaj Hanna Piotr, Małgorzata, Anna oraz Marek. A my już żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za te wspólnie spędzone chwile. Aleksandra Wyganowska
i Romuald Malerowicz. Nasza przeszłość składa się z wielu wydarzeń, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, których sens najlepiej odkrywać etapami. Uporządkujmy je, a odnajdziemy szczęście. Posegregujmy je tak, jak segregujemy rozsypane perły, z których jedne wyrzucamy, bo są bezwartościowe, a inne zostawiamy, bo są cenne. W ten sposób powstaje nowy, piękny sznur pereł. Takie działanie zakłada pewne ryzyko. Porządkowanie wspomnień nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Tylko nieliczni mogą wytrzymać życie pozbawione sensu. Utrata sensu istnienia popycha wielu współczesnych ludzi do rozpaczy i do śmierci, bo zawiera śmiercionośny przekaz. Radź sobie tak długo, jak potrafisz. Kiedy nie będziesz już miał siły, zatrzymasz się i wtedy twoje życie już się skończy. W konsekwencji wrodzony dynamizm człowieka zostaje podminowany, teraźniejszość przytłacza, a przyszłość zagraża. Jakiekolwiek planowanie staje się niepotrzebne, a życie napawa lękiem. Życie nie jest przypadkiem. Szczęśliwy człowiek, który rozumie sens wydarzeń, porównuje koleje swego losu do pereł w naszyjniku. Nie chowa ich do szuflady, lecz z dumą nosi na szyi.
Był to fragment książki Porzuć swoją przeszłość, brata Remi.
Dziś przychodzę przed twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam nieść. Daj czyste serce mi, oczyść usta me. Tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Daj czyste serce mi, oczyść usta me. Nie chcę sam.